Katastrofa w Roswell. Jeden z najgłośniejszych przypadków bliskiego spotkania z obcą cywilizacją. Opatrzony relacjami wielu świadków, fotografiami, informacjami prasowymi, dziś wyrasta na święty graal współczesnej ufologii, którego nie należy kwestionować. Sprawdzam. 2 lipca 1947 roku, około 120 km na północny zachód od Roswell w stanie Nowy Meksyk, coś się rozbiło. To jest jedna z niewielu całkowicie pewnych rzeczy w całej historii. 8 lipca 1947 rzecznik prasowy Sił Powietrznych Roswell, Walter Holt, wydał komunikat prasowy stwierdzający, że personel 509 grupy operacyjnej w terenie odzyskał latający dysk, który rozbił się na ranczu koło Roswell. Później tego dnia prasa doniosła, że dowódca generalny 8 Eskadry Powietrznej Roger Ramey oświadczył, że tak naprawdę odnaleziono szczątki balonu Meteo. Odbyła się konferencja prasowa, gdzie zaprezentowano szczątki, folię aluminiową, gumę i drewniane fragmenty z rozbitego obiektu, które zdawały się potwierdzać jego opis jako balonu pogodowego. Pył bitewny opadł. Minęło ponad 30 lat, nim sprawa nie została ponownie wyciągnięta na światło dzienne. Istotnym faktem jest to, że incydent w Roswell nie pojawia się w projekcie Blue Book, oficjalnym raporcie z prac sił powietrznych na temat incydentów związanych z UFO, jak również w raportach poprzedników Blue Book, czyli projektach Sign oraz Grudge. Dopiero w 1978 roku Stanton Friedman, z zawodu fizyk, zaś z zamiłowania badacz zjawisk niewyjaśnionych, przeprowadził wywiad z majorem Jesse Marcel, który stacjonował w pobliskiej bazie wojskowej i był zaangażowany w zbieranie szczątków na ranczu w Roswell. Powiązał tę sprawę wieloma nićmi do tematyki ufologicznej. W tym samym roku William Moore i Charles Berlitz rozpoczynają pracę nad książką The Roswell Incident, która ukaże się w 1980, a wywiad z Jessem Marcelem pojawia się w amerykańskim brukowcu National Enquirer. W telewizji zaś, w serii Unsolved Mysteries, pojawiły się próby rekonstrukcji wydarzeń z Roswell, przepełnione wypowiedziami świadków mówiących o ciałach kosmitów, o przemocy i zastraszaniu przez wojsko. Roswell w 1978 rozpoczęło swój renesans. Nazwiska zapisane w książkach są jednak czymś, co łatwo zweryfikować. W książce Katastrofa UFO w Roswell z 1994 autorzy sugerują, że ponad 20 wojskowych zostało wykreślonych z akt po incydencie, bazując na rzekomej weryfikacji tych informacji w Departamencie Obrony oraz Administracji Weteranów. Przedstawiają listę 11 nazwisk, z których 8 jednak znajduje się w archiwach wojskowych, a pozostałe 3 są na tyle powszechne, że ciężko odważyć się o jednoznaczne stwierdzenie, że mówimy o tych samych osobach, ale również w oficjalnych bazach występują. Jednocześnie twierdzą oni, że z jedną z tych osób rozmawiali w 1990 roku, mimo iż dokumenty jasno wskazują, że żołnierz ten nie żyje od 51. Z tych wszystkich świadków okazuje się, że szczątki rozbitego obiektu widziało 7 osób. Piątka miała okazję ich dotknąć, z czego przynajmniej jedna stwierdziła, że nie ma nic w nich zaskakującego, dziwnego, obcego. W prezentowanych jednak od lat 80. do dzisiaj historiach nagle okazuje się, że mnóstwo osób musiało być zamieszanych w spisek, a w pobliskich bazach wojskowych zapanowały specjalne procedury, dodatkowe wsparcie i faceci w czerni. Analiza dokumentów jednak jasno wskazuje, że nie działo się tam nic szczególnego, wliczając w to przepustki, wydawanie uzbrojenia, pojazdów, raporty wartowników oraz komunikację radiową i telefoniczną. To wszystko jest udokumentowane. W jednej ręce mamy więc spójne i wyczerpujące dokumenty wojskowe, w drugiej zaś relacje rzekomych świadków, którzy mówią nawet o różnej liczbie ciał, a nawet o różnej liczbie katastrof. Podpułkownik Richard French, emerytowany żołnierz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, powiedział w wywiadzie dla Huffington Post: tak naprawdę Roswell to dwie katastrofy. Pierwsza to zestrzelenie UFO przez amerykański eksperymentalny myśliwiec nad White Sands, którego elektroniczna broń impulsowa wyłączyła systemu kontroli statku obcych, co było przyczyną katastrofy. Jedynie z dziennikarskiego obowiązku przytoczę kontrę również emerytowanego pułkownika Johna Aleksandra, który stwierdził: w latach 80. to ja projektowałem wszystkie impulsowe bronie energetyczne. Nie mogliśmy zrobić ich wcześniej. W latach 60. mieliśmy lasery, ale ich zasięg był bardzo mały i nie mieliśmy wówczas nawet operacyjnej broni laserowej. Cóż, w XXI wieku lasery służą do zabawy z kotami lub pomocy w namierzaniu konwencjonalnych rakiet, które do dnia dzisiejszego są używane przez samoloty bojowe i bezzałogowe drony. Jeśli wiemy, czego szukać w administracji Stanów Zjednoczonych, możemy to znaleźć dzięki Freedom of Information Act, czyli prawu, które pozwala obywatelom uzyskać informacje na temat projektów rządowych. Dzięki temu prawu powstała między innymi legenda tajnego samolotu Aurora, o którym wiemy niewiele, lecz ślad jego istnienia pojawił się w oficjalnych rządowych dokumentach. Kopiąc w poszukiwaniu informacji o broni wspomnianej przez dwóch emerytowanych wojskowych, nie znajdziemy nic, co w połączeniu z brakiem jakichkolwiek fizycznych dowodów w postaci śladów działania, fotografii, nagrań lub raportów nakazuje odrzucić hipotezę drugiej katastrofy. Niektóre źródła mówią, że tych wypadków było w sumie 11 w tamtym czasie. Ale żeby was nie zanudzić, pozwolę to sobie skwitować chłodnym uśmieszkiem. Incydent z Roswell podległ zjawisku retrospektywnego zafałszowania. Trochę jak w zabawie w głuchy telefon lub w przekazywaniu sobie legend opowiadając je przy ognisku, fragmenty opowieści ulegają zniekształceniu, a kolejny opowiadający łączy fakty po swojemu, modyfikuje opowieść po swojemu, a jego wersja wydarzeń będzie tym chętniej kupiona, im bardziej fantastyczna będzie się wydawać. Jesse Marcel z nieznanych nam przyczyn w 1978 roku zaczyna opowiadać na lewo i prawo o swoich rzekomych doświadczeniach z Roswell, otwierając przy tym puszkę ufologicznej Pandory. Biedne miasteczko Roswell słusznie dostrzega w całym szumie okazję do stania się atrakcją turystyczną i czyni to skutecznie. Zaś mieszkańcy mogą mieć swoje 5 minut w telewizji, bo nagle po 30 latach przypomniało im się o tym, jak czarne helikoptery latały nad głowami. Tak zwani badacze UFO zaś bardzo często ślepo powtarzali zasłyszane urywki, łącząc je z wcześniejszymi publikacjami kolegów po fachu, którzy też sami nie szczędzili kreatywności w próbach opisania historii. Tak oto dziś incydent w Roswell jest niczym lawina, która zebrała ze sobą i ciągle zbiera urywki faktów, cynicznych kłamstw i megalomańskich wynurzeń. Szukając części wspólnej tych wszystkich wersji historii w dalszym ciągu wiemy tylko jedno. Coś się rozbiło. I wtedy wchodzi wojsko, całe na wojskowo, i publikuje dokument zatytułowany Raport Roswell, fakt kontra fikcja. Ten złożony z 994 stron dokument jest najbardziej wyczerpującym dostępnym źródłem. Głównie ze względu na liczne załączniki stanowiące lwią część dokumentu, a zawierając skany dokumentów, artykułów prasowych, notatki służbowe, zdjęcia, raporty i mapy, na które oczywiście powołują się również książki spiskowe, lecz pomijają one liczne detale zawarte w raporcie wojskowym. Wniosek z raportu był prosty. Rozbił się tam balon szpiegowski tajnego wówczas projektu Mogul, który dzięki podczepianemu mikrofonowi stanowił swego rodzaju radar. Projekt ten wystartował w 1947 roku, a krótko przed incydentem w Roswell, zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca znalezienia szczątków, utracono łączność z balonem numer 4. Konstrukcyjnie różnił się znacznie od tego, co znało ówczesne ludzkie oko. Poprzednie i następne próby wypuszczania balonów Mogul mogą tłumaczyć zgłaszaną w spiskowych źródłach wyjątkowo dużą aktywność niezidentyfikowanych obiektów latających zarówno przed, jak i tuż po katastrofie. W dużej części ma to sens. Sam zaś raport amerykańskiego wojska jest najbardziej spójnym i rzetelnie przygotowanym źródłem informacji dotyczącym incydentu w Roswell, jakie kiedykolwiek powstało. Ale teraz zrobi się spiskowo, ponieważ dalej już nic nie ma. Nie zweryfikujemy dokumentów rządowych w jakimś galaktycznym archiwum, nie prześlemy ich do Najwyższego Sądu Reptiliańskiego. Wojsko przedstawia wiarygodne uzasadnienie, jednak robi to ponad 50 lat po katastrofie. Ale najpierw ustalmy, czym incydent w Roswell na pewno nie był. Nie był to balon pogodowy. Wypowiedź Rogera Ramea, dowódcy 8 powietrznej, o balonie pogodowym pasuje idealnie jako przykrywka, mająca na celu ukryć dopiero wówczas rozpędzający się tajny projekt Mogul. Nie był to samolot. Po II wojnie światowej lotnictwo, w tym cywilne, rozwijało się w zastraszającym tempie, a przepisy, kontrola lotów czy technologia radarowa nie nadążały za rosnącym tłokiem w przestrzeni powietrznej. Każda z katastrof jednak, w tym dotycząca samolotów wojskowych, była skrupulatnie badana i opisywana przez wojsko, co w końcu doprowadziło do powołania Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w 1967 roku. Wnioski i zalecenia zawarte w raportach budowały jednak podwaliny praw i reguł stosowanych w przestrzeni powietrznej do dzisiaj. W samym stanie Nowy Meksyk, plus minus 2 tygodnie wokół daty incydentu w Roswell, odnotowano aż 5 wypadków lotniczych. Żaden z nich nie był jednak tym, który zdarzył się na ranczu niedaleko Roswell. Nie był to również radziecki samolot eksperymentalny. W wydanej w 2011 roku książce Strefa 51 Annie Jacobsen twierdzi, że incydent w Roswell był elementem wojny psychologicznej. Stalin miał wysłać na terytorium Stanów Zjednoczonych zdalnie sterowany eksperymentalny samolot, na pokładzie którego znajdowały się chirurgicznie zmodyfikowane przez samego doktora Mengele dzieci, które miały przypominać obcych, by wywołać w USA panikę taką, jaką wywołała Wojna Światów Orsona Wellesa. Serio, ona naprawdę to napisała. Prędzej uwierzę, że to był statek nazistów z ciemnej strony Księżyca. Natomiast wiemy, niestety, że nie był to również statek obcych. W wyjaśnianiu zjawisk nie możemy stosować kosmitów jako odpowiedzi na każde pytanie, jak złotego młotka, który będzie pasował wszędzie. Możemy mieć przesłanki, by dopuścić ingerencję obcej cywilizacji do puli możliwych wyjaśnień. Tak było z legendarnym sygnałem WOW, odebranym w 1977 roku przez radioteleskopy, który na pewno nie był dziełem człowieka, a jednocześnie za bardzo wyróżniał się z tła. Dopóki nie ustaliliśmy rok temu faktycznego jego źródła, kosmici byli całkiem sensowną hipotezą. Ale nawet odkładając to na bok, przy wydarzeniu o tak krytycznie wielkim znaczeniu, linie telefoniczne powinny się rozgrzać do czerwoności. A podobnie jak w dzisiejszym internecie, wówczas w komunikacji może i nie dało się podsłuchać szyfrowanych transmisji, ale bardzo łatwo można było ustalić, jak wiele takich transmisji jest prowadzonych. Nic takiego nie zaobserwowano, a patrzyli wówczas i Amerykanie, i Rosjanie. Naoczni świadkowie spójnie opisują 3 rodzaje szczątków: folia aluminiowa, plastik i taśma z jakimiś symbolami. Potwierdza to przypuszczenie, że na konferencji prasowej zaprezentowano coś zupełnie innego niż zebrane szczątki, ponieważ materiały z konferencji, które znamy też z fotografii prasowych, opisywano jako folię aluminiową, gumę i drewno. Świadkiem najczęściej przytaczanym przez UFO-entuzjastów badających incydent w Roswell jest Robert Porter, inżynier lotniczy stacjonujący w bazie wojskowej w Roswell, który przenosił szczątki poukładane w pudłach do samolotu. Początkowo powiedziano mu, że to pozostałości po latającym spotku, później zaś, że to balon pogodowy. Cytując, jestem pewien, że nie był to balon pogodowy. Na te słowa badacze powołują się wielokrotnie, słusznie zauważając, że inżynier lotniczy raczej zna się na tym, co fruwa w powietrzu. Jednak nawet on nie wiedział, jak wyglądają balony Mogul, a różnica między takimi balonami jest ogromna, zarówno w wyglądzie w powietrzu, jak i w materiałach konstrukcyjnych. A co z notatką Guya Hotella, mówiącą o latających spotkach i 3 ciałach kosmitów? Notatka ta, przekazana przez agenta FBI na podstawie anonimowego źródła w siłach powietrznych USA, 3 lata po wydarzeniach w Roswell oraz rok przed przejściem agenta na emeryturę, nie wzbudziła szczególnego zainteresowania w Federalnym Biurze Śledczym. Źródło również przedstawia, że przyczyną katastrofy spotków było uszkodzenie systemów nawigacyjnych przez silną wiązkę radarową. Do własnej oceny zostawiam ci, czy bardziej prawdopodobne jest, by cywilizacja potrafiąca podróżować między systemami gwiezdnymi i statkami załogowymi wyłożyłaby się na takiej głupocie. Czy może scenariusz rodem z opowiadania science fiction faktycznie stamtąd pochodził? Czy tutaj, na balonach Mogul, kończy się nasza dzisiejsza historia? W raporcie wojskowym wyjaśnienie to jest opisywane jako most likely, czyli najbardziej prawdopodobne. Ze względu na niewielką ilość surowego materiału dowodowego, nigdy nie uzyskamy stuprocentowo pewnej odpowiedzi na pytanie, co tam się tak naprawdę stało. Mam jednak własną teorię spiskową. Mamy 1947 rok. Wspomnienie II wojny światowej jest ciągle żywe w świadomości każdego człowieka na świecie. a Stany Zjednoczone wolą być lepiej przygotowane na trzecią wojnę. Wyścig zbrojeń jest już nieco spokojniejszy, jednak mgła wojennego chaosu nie pomoże ukryć prowadzonych badań. Wojska amerykańskie po przechwyceniu na swoją stronę Wernera von Brauna eksploruje możliwości, jakie dają silniki rakietowe. I tutaj zaczyna się już wyłącznie moja fantazja. Stany Zjednoczone konstruują załogowy samolot z napędem rakietowym. Podczas dziewiczego lotu dochodzi do awarii, pilot na bardzo dużej wysokości korzysta z katapulty, która prototypowo była wykorzystywana już w 1942 roku. Z uwagi na różnicę ciśnień, ciało pilota ulega przerażającym deformacjom. Pierwszy cywilny przypadek wpływu dekompresji kabiny samolotu na organizm człowieka został odnotowany dopiero 10 stycznia 1954 roku w katastrofie samolotu The Havilland Comet 1, wprawiając przy tym w zdumienie lekarzy badających zwłoki ofiar katastrofy. Na Rancho w Roswell spada rozsadzony różnicą ciśnień ciało pilota wraz ze spadochronem, być może również uszkodzonym. Sam zaś samolot mknie gdzieś dalej i wpada do oceanu w nieznanym nam miejscu. Odkrywcy wydarzenia widzą dziwny materiał, trupa o dużej głowie i dorabiają do tego historię UFO, a świadkowie później mówią o ciele kosmity. Z odtajnionych akt CIA, głównie dotyczących projektu MK-Ultra, wiemy, że amerykańskie służby nie boją się niczego tak bardzo, jak upublicznienia informacji o śmierci obywateli USA w tajnych projektach i desperacko dążyły do tuszowania takich wydarzeń, wliczając w to niszczenie dokumentów. Wszak trup rodaka bardzo źle wygląda w mediach, a wizerunek medialny może być istotny przy podziale torcika z pieniędzmi. Mamy wytłumaczone zwłoki, szczątki z dziwnych materiałów, jak i ich niewielką ilość, a także powód, dla którego władze paranoicznie chciały to zatuszować. I choć to tylko luźna hipoteza, to przynajmniej nie stoi w kontrze do tego, co wiemy o całym incydencie. A wiemy bardzo niewiele. Właśnie te słowa powtarzane są w każdym obszerniejszym materiale dotyczącym incydentu w Roswell. Jednak zazwyczaj później jesteśmy zalewani fałszywymi doniesieniami i równie fałszywymi dowodami, które mają na celu jedynie przypudrowanie historii, by była jeszcze bardziej niesamowita, jeszcze bardziej fantastyczna, sprzedawała się jeszcze lepiej. Z drugiej zaś strony, gdyby administracji Stanów Zjednoczonych faktycznie zależałoby na zatuszowaniu jakiejś niewygodnej prawdy, to wszyscy ci badacze, którzy napisali kilogramy książek, nie wydaliby ich. A nim skończyliby pracę nad nimi, to do ich domów zapukaliby faceci w czerni i... ostudzili ich... entuzjazm.
Proszę wyłączyć mikrofon i odsunąć się od komputera. On pójdzie z nami.